zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną dzisiaj pan Tomasz Betcher. Dobry wieczór, panie Tomaszu.
Dobry wieczór, pani Iwono. Dobry wieczór słuchaczom.
Zapachniało piernikami.
Pierniki mają to do siebie, że bardzo intensywnie pachną i to w zasadzie nie tylko w momencie przygotowywania ciasta, w momencie wypiekania, ale też później jak się je przechowuje, to kiedy otworzymy taki słój z piernikami, to zaczyna
pachnieć. I tak powoli to już najwyższa pora, żeby się zabrać za te pierniki, bo za niespełna miesiąc święta Bożego Narodzenia, to jest charakterystyczny znak, jeden z kulinarnych, to są właśnie pierniki.
Tak, i bardzo zachęcam do tego, żeby wypróbować je w pewnie trochę mniej znanej formie niż takie, które przywykliśmy jeść, przywykliśmy przygotowywać, bo zachęcam, żeby skorzystać z przepisów, które zamieściłem w książce.
No właśnie, to od razu, tak, wyjaśnimy, że pan nie jest piekarzem.
Nie jestem piekarzem, aczkolwiek przygotowując się do napisania tej książki, po części musiałem się nim stać.
Jest pan psychoterapeutą, jest pan też po resocjalizacji, przez jakiś czas pracował pan tak z młodzieżą, którą pan resocjalizował, no i pisze pan książki. To jest właściwie chyba w tym momencie pana główne zajęcie, tak?
Tak, praca psychoterapeuty połączona z pisaniem powieści to jest rewelacyjna symbioza. Jedno uzupełnia drugie i w zasadzie gdyby tak moje życie zawodowe miało wyglądać dalej, to nie mam nic przeciwko.
Jak to się zaczęło, panie Tomaszu, bo przede mną druga książka, Szczęście z piernika, premiera w połowie listopada miała miejsce. Kiedy pan pomyślał o tym, żeby napisać powieść? Czy zawsze pan o tym marzył? Czy ta praca psychoterapeuty, czy praca w charakterze resocjalizacji to był taki troszkę zastępczy temat, czy jedno i drugie? To jest pana pasja i jakaś fascynacja?
Pisanie musiało dojrzeć i dojrzewało przez wiele lat, od czasów dzieciństwa w zasadzie. Ja próbowałem pisać takie krótkie opowiadania, zwykle do szuflady. Potem w technikum startowałem w konkursie literackim już z sukcesem, bo udało mi się go wygrać. To była duża zachęta do dalszego pisania. Natomiast kiedy robiłem porządek, teraz przy okazji wizyty u moich rodziców, porządek w swoich dawnych bagażach, dawnych rzeczach, które gdzieś tam pozostawiłem w piwnicy, to okazało się, że w kalendarzu z 2002 roku jest całkiem sporo fajnych opowiadań i jak teraz na to patrzę po tylu latach i one wydają mi się dobre, to myślę, że gdzieś już tam mocno to we mnie było zakorzenione. Natomiast jeżeli chodzi o pisanie takie pełnowymiarowych powieści, to w lutym miał miejsce mój debiut, powieść Tam, gdzie jesteś, która została ciepło przyjęta i miałem już przygotowane kolejne teksty, ale jakby one też nie odpowiadały do końca profilowi zimowemu. Kolejna powieść, która się ukaże, która będzie wydana, to jest bardziej taka letnia powieść, na łąkę, na plażę, na urlop. I powstała dziura. Co zrobić, żeby tutaj zapełnić tą lukę taką świąteczno-zimową? Więc razem z wydawnictwem ustaliliśmy, że fajnie byłoby zmierzyć się z powieścią świąteczną. I to było dla mnie duże wyzwanie z różnych powodów. Po pierwsze, nigdy nie napisałem powieści świątecznej, a po drugie, pisanie takiego tekstu w maju i w czerwcu, kiedy za oknem samochodu czy za oknem mieszkania jest 30 stopni, to jest prawdziwe wyzwanie.
Rzeczywiście, no ale od czego jest wyobraźnia pisarza? To chyba właśnie na tym polega, żeby się jakoś skrystalizować i podjąć temat niezależnie od miejsca, w którym jesteśmy, od warunków atmosferycznych. Wczuł się pan trochę w taki klimat? Jak pana wyobraźnia sobie radzi?
Bardzo mocno. Pomagały mi w tym różnego rodzaju gadżety świąteczne, tony pierników, które zjadłem i wypróbowałem sam, przy okazji piekąc, tak jak wspominaliśmy.
Piekł pan, pisząc powieść, pierniki, rzeczywiście?
Tak, piekłem je, dlatego że latem? Przepisy, które zamieściłem, musiałem najpierw wypróbować. Zaczęło się od tego, że kilka lat temu piekłem pierwszy w swoim życiu piernik według staropolskiej receptury, którego ciasto w stanie surowym dojrzewa minimum 4 tygodnie, może dojrzewać znacznie dłużej, w zasadzie ono nie ma terminu przydatności. I tak to się zaczęło, kiedy pomyślałem sobie, że dobrze by było dołączyć przepisy do świątecznej książki, z których czytelnicy mogą skorzystać, to też te receptury musiałem wypróbować, a że czasu było tak naprawdę niewiele, bo oprócz pieczenia musiało być też pisanie, to dosyć intensywnie je wypróbowywałem, no i wypróbowywałem też smakując, co było wielką przyjemnością.
No tak, już same przepisy są zachęcające. Można sobie wyobrazić, jaki mają smak te pierniki, bo te receptury są sprawdzone, stare receptury. To nie są jakieś takie pierniczki nowoczesne, tylko one mają swoją historię, prawda?
Bardzo tradycyjne receptury. Przepis na pierniczki w formie niewielkich ciastek pochodzi od Gustawa Wiese, który był jednym z pierwszych fabrykantów piernikowych w Toruniu. To jest bardzo, bardzo stara receptura, która szła razem z rozwojem manufaktury rodziny Wiese i rzeczywiście muszę przyznać, że są rewelacyjne, że to dojrzewające ciasto robi swoją robotę. Natomiast piernik staropolski, jak sama nazwa wskazuje, ma też bardzo długą tradycję i to jest w formie dużego, czterowarstwowego ciasta poprzekładanego różnymi słodkościami. Polecam, naprawdę.
Tak pana słucham i myślę sobie, że może to kolejna profesja jednak będzie. Powiedziałam, że nie jest pan piekarzem, a tymczasem tutaj z pana opowieści i sposobów, jaki pan mówi o wypiekaniu tych pierników, można by pomyśleć, że kolejne wyzwanie. Czy jednorazowe?
Obawiam się, że będzie to trudne, ponieważ ja nie lubię rano wstawać, a zawód piekarza chyba z tym się kojarzy.
Dobrze, w takim razie zatrzymajmy się przy zawodzie pisarza. Na ile praca psychoterapeuty i praca jako wychowawca resocjalizacji wpływa na treści, które pan zamieszcza w książce? Bo choćby w tej najnowszej, czyli Szczęście z piernika, mamy bohaterów, właściwie dwoje bohaterów mocno pokiereszowanych życiowo z problemami z prawem, tak? Może ta córka Oliwka, córka jednego z głównych bohaterów, jeszcze do więzienia nie trafiła, ale no już pewne nieprawidłowości u niej też są.
Na pewno moja praca zawodowa, 10 lat jako wychowawca w domu dziecka, później w domu dla dzieci i praca jako kurator sądowy, teraz jako psychoterapeuta, pomaga, żeby uwiarygodnić pewne historie, żeby bohaterowie mieli takie podłoże, które pozwala uwierzyć w ich prawdziwość. Natomiast nie są to bohaterowie z życia wzięci.
Ale pewnie mają jakieś cechy osób, które pan spotkał w swoim życiu, tak? Może nawet podświadomie pan je przełożył na swoich bohaterów. Czy raczej stara się pan to wyraźnie oddzielać, żeby nie było żadnego skojarzenia?
Staram się to oddzielać, natomiast pewne zjawiska społeczne przewijały się w mojej pracy zawodowej tak często, że myślę, że opisując bohaterów, którzy mają pewne dysfunkcje, albo są zdemoralizowani, albo są po różnych przejściach życiowych czy traumach, myślę, że wiem, o czym piszę, bo takie historie nieraz obserwowałem w gabinecie, nieraz wcześniej w swojej pracy zawodowej, więc to nie jest mi obce. I cieszę się, że mogę się z czytelnikami takimi historiami podzielić, bo uważam, że przybliżają nas one do bohaterów książki i powodują, że oni są wręcz namacalni z tymi swoimi trudnościami, traumami, historiami, ale też z drugiej strony ze swoimi mocnymi stronami, ze swoimi zasobami, bo myślę, że z każdej mojej powieści wypływa zarówno to, z czym bohaterowie się zmagają, jak i ten potencjał, który w sobie mają. Staram się go odkrywać.
Pewnie się panu to udaje. Już nie musi pan konsultować z psychologiem i uwiarygadniać postaci, jeżeli chodzi o rys psychologiczny. Natomiast pana książka, ta ostatnia, pierwszej nie czytałam, wszystko przede mną, jest bardzo pogodną książką. Mimo, że dzieje się dużo, tak jak pan powiedział, też traumatycznych rzeczy i bohaterowie zmagają się z problemami, które pojawiają się nagle, niespodziewanie. Drogi trójki bohaterów się przecinają, ale jednak ta powieść ma coś z klimatu bardzo popularnego filmu Listy do M. Nie wiem, czy pan się zgodzi, czy panu takie porównanie się podoba?
Takie porównanie jest dla mnie bardzo miłe, ale cieszę się, że pani wychwyciła tą pogodę i optymizm, która płynie z książki. Gdzieś mocno oscyluje to wokół mojej filozofii pisania. Ja sam lubię takie książki czytać. Książki, które wnoszą do życia czytelnika coś pozytywnego, coś dobrego, coś optymistycznego. I zostawiają go właśnie z takim workiem wypełnionym dobrymi rzeczami. Nie przepadam za książkami, które zostawiają czytelnika z traumą albo z jakimiś takimi trudnymi emocjami, żalem, złością. Więc nie będzie to pewnie zaskoczeniem. Będę się starał, żeby w każdej książce coś takiego fajnego, pozytywnego, wypełniającego nas dobrą energią było.
Myślę, że to bardzo ważne w czasach, kiedy tej energii niedobrej na zewnątrz mamy naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy bombardowani i epatowani wiadomościami nieszczególnie przyjemnymi, więc myślę, że dla naszego mózgu to jest fantastyczna sprawa, taki relaks przy książce, bo ta książka rzeczywiście daje ogromny relaks.
Jeżeli tak
Mimo,
się
że nie
dzieje,
jest infantylna, tak?
Jeżeli tak się dzieje, że ona odpręża, to ja tym bardziej się cieszę, bo na mnie działała równie odprężająco, kiedy ją pisałem i to była świetna zabawa, świetna przygoda, zarówno od tej strony kulinarnej, ale też od strony konstruowania fabuły. Wiązało się to z wycieczkami do Torunia, ze spędzeniem tam urlopu. Toruń po raz kolejny odsłonił przede mną swoje cudowne, niezwykłe, pachnące oblicze i no, nie ukrywam, że jestem zauroczony tym miastem.
I w książce taki Toruń się pojawia. Magiczne miejsce, magiczne miasto. Studiowałam, więc wiem, o czym pan mówi i to jest bardzo miłe, kiedy można przemierzyć z bohaterami ulice. No, niektóre ulice są wymyślone.
To
jedna
prawda.
Konkretnie, tak? W tym wypadku.
Ta jedna konkretna, nie ma jej na mapie Torunia, za to jest na mapie Gdańska.
Taki pomost między Trójmiastem a Toruniem.
Tak, tak. Takich pomostów będzie więcej i chciałbym, żeby to był też znak charakterystyczny dla moich powieści, jako że jestem gdańszczaninem z wyboru, jak głosi moja notka biograficzna, ale jestem bardzo związany z Trójmiastem. Kocham i Gdański, Sopot i Gdynię i okolice Trójmiasta, więc w każdej powieści w mniejszym lub większym stopniu Trójmiasto będzie się pojawiało. Być może któryś z bohaterów będzie z niego pochodził. Być może akcja będzie działa się w którymś z naszych pięknych miast, także na pewno ten pomost będzie widoczny.
To widać też w pana powieści, bo kiedy pan pisze o Chylonii na przykład, skąd pochodzi jeden z bohaterów, gdzie mieszka, Rafał, to my się wtapiamy w Chylonię.
Ja spędziłem tam też sporo czasu, bo moje początki pracy zawodowej wiązały się z domem dziecka na Dęptowie, gdzie pracowałem jako wychowawca. Mieszkałem na Pustkach Cisowskich i często
też
robiłem
sobie... Też
się
pojawiają zresztą w książce,
tak,
te Pustki Cisowskie.
Tak, tak, dokładnie. Często robiłem sobie wycieczki po okolicy, więc i Meksyk, i Chylonię znam. Pewnie gdynianie nie do końca będą zachwyceni sposobem, w jaki pojawia się, jak jest opisane, ale proszę mi wierzyć, że jesienią, kiedy pada deszcz, to Chylonia potrafi sprawić przygnębiające wrażenie. Natomiast są też akcenty optymistyczne dla gdynian i mam nadzieję, że je dostrzegą. A obiecuję, że w jednej z kolejnych powieści Gdynia będzie bardzo pięknie i romantycznie zarysowana.
Panie Tomaszu, pan ma taką metodę pracy, że konsultuje powieści, konsultuje pan to, co pisze z czytelnikami. To się nazywa beta czytelnik, tak? Proszę coś powiedzieć na ten temat, bo to taka chyba nowatorska metoda pisania.
Trudno mi powiedzieć, czy nowatorska, natomiast bardzo dobrze ona się sprawdza w moim przypadku. Jest to około 10 lub 12 osób, które czytają tekst, zanim jeszcze on wyjdzie do wydawnictwa. Pierwszym takim filtrem i rzeczoznawcą jest moja żona, która czyta w zasadzie rozdziałami, kiedy ja coś napiszę i opiniuje, czy to jest dobre, czy to się dobrze czyta.
Czy pierwszy krytyk, tak?
Tak, to jest taki pierwszy krytyk i recenzent. Czasami bardzo surowy, ale zawsze, zawsze bardzo pomocna jest Małgosia i bardzo to sobie cenię, więc zawsze ten tekst przechodzi przez jej ręce. Natomiast później grupa beta czytelników, którą wybrałem, jest zróżnicowana zarówno pod względem wiekowym, zawodowym, jest mężczyzna, są kobiety, także daje mi to pewien taki ogólny obraz tego, co w powieści jest do zmiany, co do poprawy. Ktoś, kto ma przygotowanie prawnicze, wyszuka smaczki czy potknięcia moje, jeżeli chodzi o przepisy, o prawo. Ktoś inny, jeszcze jakieś inne. Dzięki temu tekst, który wysyłam do wydawnictwa, wiem, że jest już tak wstępnie przygotowany i nie będę musiał się za niego wstydzić.
Czyli pierwsza korekta.
Pierwsza korekta jest zrobiona. On jest też dopracowany nie tylko od strony merytorycznej, ale też od strony emocji, które ma nieść dla czytelnika. Wiadomo, że później wydawnictwo opracuje ten tekst bardzo profesjonalnie i przejdzie on przez ręce jednego, drugiego i trzeciego redaktora i korekty językowe i tak dalej. To wszystko ma na celu takie dopieszczenie powieści, żeby czytelnikowi sprawiała jak największą radość, a jednocześnie była rzetelna i prawdziwa i nie wpuszczała nikogo w maliny.
A ma pan poczucie, że jednak jest to pana tekst? Czy jak ci beta czytelnicy coś tam panu dorzucą z jednej, z drugiej, z trzeciej strony? Czy też zdarzają się takie sytuacje, że na przykład dopisują coś? Albo sugerują, że to koniecznie powinno być zmienione? Albo niech pan wprowadzi jeszcze jednego bohatera?
Nie, aż takich głębokich zmian nie ma. Myślę, że tutaj fajną chemię mamy z beta czytelnikami i oni wiedzą, na ile mogą tutaj wpłynąć na zmiany fabularne. Zwykle to są drobne uwagi, no różnego rodzaju tak naprawdę, chociaż przy szczęściu z piernika było tak, że jednego dnia i w zasadzie w odstępie kwadransa przyszły do mnie dwa maile od beta czytelniczek. Jedna była zachwycona epilogiem, który pojawił się w powieści, a druga wręcz przeciwnie. Mówiła, że jest koniecznie do zmiany.
I co pan zrobił?
Niech to już pozostanie moją słodką tajemnicą, a na ewentualnych spotkaniach autorskich indywidualnie będę mógł o tym opowiedzieć czytelnikom.
Zabrzmiało tajemniczo i niech tak zostanie. W książce więcej, w książce też losy bohaterów, które się przecinają. Zakończenie jest, no jakby to powiedzieć, panie Tomku, żeby nie spoilerować.
Trudne zadanie.
W takim razie,
zakończenie jest.
W takim razie polecamy książkę Szczęście z piernika. To druga powieść pana Tomasza Bethera. Jak najbardziej na ten czas przedświąteczny i świąteczny. Doskonała lektura w takim zabieganiu, w kumulacji różnych emocji, które w tym czasie się przez nas jednak przewalają. To warto sobie zrobić relaks.
Zapraszam państwa serdecznie.
Oczywiście przy piernikach.
Przy piernikach, przy rozgrzewającej herbacie. To może być fantastyczny prezent dla państwa bliskich. Myślę, że mogą się ucieszyć, a może to być też prezent dla każdego z państwa, żeby usiąść i na chwilę zatopić się w tym świecie piernikowo-świątecznym.
Tomasz Betcher był dzisiaj moim gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Iwona Dębska, ja również życzę dobrej nocy i zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.